Dzień dobry czytacze, dzień dobry Państwu. Z tej strony Literacka Kawka, oczywiście z Krakowa. Dzisiaj nie będzie wieczornie, szczęśliwie. Dzisiaj będzie w ciągu dnia, dlatego że mam dzień wolny. A dzień wolny jest po to, żeby nie tylko odpoczywać, ale zrobić coś pożytecznego. Takim pożytkiem dla mnie i mam nadzieję dla Państwa również będzie przeczytanie mojej ulubionej powieści z drugiego tomu Papiernika, Papiernik, targowisko opowieści Rocha Urbaniaka, wydanym przez wydawnictwo Tadam. Mieli Państwo okazję, mam nadzieję, zapoznać się z Rochem w trakcie słuchania poprzedniego podcastu, który był podcastem wywiadowczym. Roch zgodził się, żeby odpowiedzieć na parę pytań, opowiedzieć o swojej pracy, zarówno nad Papiernikiem, jak i o malarstwie. Rozmawialiśmy też o tym, jakie mamy preferencje związane z literaturą. Mam nadzieję, że ta rozmowa przypadła Państwu do gustu. Natomiast idąc za ciosem i nieukrywaną, niekłamaną sympatią do tej opowieści, do tej historii, którą stworzył Roch, do Papiernika, już Papierników, chciałam Państwu przeczytać fragment Czarnego Szoguna. Jest to jedna z bajek, opowieści, które zamieszczone są w drugiej części książki. Bardzo dla mnie ważna, bo opowiadająca o tym, jak możemy uczyć się na błędach, jakiego zła nie musimy w sobie nosić, albo jakim nie musimy się odpłacać, o tym, jak zgubna może być chęć zemsty, żal, ogromna strata, którą nosi się w sobie, jakie to ma konsekwencje dla naszego otoczenia, mimo tego, że tutaj jest opowieść o całym kraju, myślę, że swobodnie możemy przenieść ją na nasze własne, prywatne odczucia. Bajka z morałem, o pięknej miłości, która równocześnie może być niesamowicie bolesna, straszna w skutkach. Mam nadzieję, że docenicie. Oczywiście Papiernik ma przede wszystkim niesamowitą warstwę ilustracyjną i dlatego Państwa namawiam, żeby zakupić, iść pooglądać, zobaczyć, jak pięknie, jak niesamowicie kolorowo, z taką swadą zaczerpniętą z różnych części świata maluje Roch. Takie jest jego malarstwo ilustracyjne, takie rozbuchane kolorystycznie. Szczegółów jest mnóstwo i przede wszystkim dla mnie niesamowitą siłą malarstwa Rocha jest to, że on naprawdę nas przenosi w inny świat, naprawdę tworzy coś na granicy snu, wspomnień z dalekich podróży, na granicy bajki, którą chcielibyśmy zobaczyć. To jest taki niesamowity popis wyobraźni i takiego popisu dostarcza nam, kiedy czytamy Papiernika. Bardzo, bardzo serdecznie polecam tę książkę i te opowieści. Natomiast dziękuję wydawnictwu i Rochowi za to, że zgodzili się, żebyśmy mogli trochę poczytać i żebym mogła Wam pokazać kawałek świata, który stworzył Roch Urbaniak. Więc zapraszam Was do wysłuchania fragmentu. Jest to bajka Czarny Szogun. Przed setkami lat kraina Sarutobiego była bardzo niespokojnym i niebezpiecznym miejscem. Po śmierci władcy zwanego szogunem, liczne zamieszkujące ją wielkie rody określane klanami nieustannie kłóciły się o to, kto ma prawo zostać władcą całego Yamato. Kto zasługuje na miano nowego szoguna, najwyższego króla? O prawo do tego zaszczytu ubiegały się klany żółwia, tygrysa, karpia, żurawia i ważki. Ich nazwy brały się od tego, jakich zwierząt było najwięcej na ziemiach danego rodu. W końcu, po licznych sporach i nieporozumieniach, doszło do nieuniknionego, wielkiej wojny, zwanej czasem niepokoju. Wydarzyło się wówczas dużo złego i przelano wiele łez. Aż w końcu po bitwie, w której udział wzięły armie wszystkich skłóconych stron, na placu boju został sam zwycięzca, książę klanu żółwia. Od tej pory znany jako Czarny Szogun. Niestety wszyscy, którzy liczyli, że koniec wojny przyniesie spokój i pojednanie, byli w błędzie. Rządy Czarnego Szoguna były surowe i okrutne. Bezlitośnie ścigał niedobitków, a kiedy już się z nimi uporał, zaprowadził w krainie Yamato twarde i surowe prawo. To on decydował o wszystkim. O tym, ile ryżu zebranego na polach należy oddać do królewskiego skarbca, a ile można zostawić dla siebie samego. O tym, czego będzie się uczyć w szkołach, jakie książki można czytać, jakie sztuki teatralne oglądać. Bez jego pozwolenia nie wolno było ani wyjeżdżać z kraju, ani do niego wjeżdżać. Co więcej, nawet podróż z miasta do miasta, jeżeli chciało się odwiedzić krewnych, wymagała specjalnego pozwolenia wydawanego na dworze szoguna. Od niego zależały nawet tak błahe sprawy jak to, kiedy należy iść spać, a kiedy wstawać do pracy, co należy jeść, jak się ubierać, a nawet jakie piosenki wolno śpiewać. I biada każdemu, kto choć w najmniejszym stopniu postąpił inaczej. Na taką osobę czekała armia czarnego szoguna i loch głęboko pod zamkiem. A czasem coś gorszego. Czy w takim kraju dało się żyć? Pewnie tak. Ale czy w takim kraju można było być szczęśliwym? Na pewno nie. Nic więc dziwnego, że raz na jakiś czas w oddalonych rejonach Yamato wybuchały bunty. Ale wtedy sam szogun dosiadał swojego bojowego żółwia zwanego Kaiju i na czele armii wyruszał, aby bezlitośnie stłumić powstanie. Co ciekawe, podobno nawet w tak mrocznych czasach byli ludzie, którzy, jeśli byście zapytali, twierdziliby, że czarny władca nie jest zły. Surowy, to prawda, ale jeżeli tylko podporządkujesz się jego zasadom, sprawiedliwy. Trudno w to jednak uwierzyć. Życie w świecie, gdzie nie ma wolności, nie może być dobre. Kiedy nadchodziła noc i gasły światła, ludzie szeptem opowiadali sobie historię o szogunie. Dlaczego taki się stał? Przecież przed czasem niepokoju klan Żółwia był uważany za jeden z najszlachetniejszych i najmądrzejszych w całej krainie, a jego księcia znano jako bohaterskiego wojownika i sprawiedliwego władcę. Kiedyś nawet uratował całe miasto, pokonawszy straszliwego smoka, w którego jaskini znalazł magiczny miecz. Co takiego się stało, że przywdział czarną zbroję i zaczął rządzić żelazną ręką? Historia czarnego szoguna. Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w historii poprzedzającej czasy niepokoju. Przed wybuchem wielkiej wojny książę klanu Żółwia zaręczył się z piękną Sakurą, córką starego szoguna. Sakura była ponoć piękna i delikatna jak kwiaty wiśni, które na wiosnę rozkwitały w całym Yamato. Słynęła też w całym świecie ze swojego niezwykłego głosu. Był on tak wspaniały, że kiedy śpiewała, milkły nawet słowiki, które chciały go choć przez chwilę posłuchać. Sakura i dzielnego księcia połączyła szczera i głęboka miłość. Jednak inne klany niechętnie patrzyły na to, że w wyniku planowanego małżeństwa po śmierci starego szoguna jego następcą zostanie głowa klanu Żółwia. Uknuli więc okrutny plan, w wyniku którego mieli pozbyć się zarówno starego władcy, jak i jego córki oraz następcy. W dniu ślubu zakochanych zatruli wino, które przeznaczone było na uroczystość. Niestety, ich straszny i niegodziwy spisek się powiódł. Kiedy zabrakło starego szoguna, jego pięknej córki Sakury i księcia klanu Żółwia, w Yamato zapanowało bezkrólewie. Wówczas jak na komendę wszystkie pozostałe klany zerwały swoje porozumienie i rzuciły się do walki o to, kto przejmie władzę nad krainą. Zaczęły się czasy niepokoju, a z nim wojna i smutek. Klany nie przewidziały jednak jednego. Książę klanu Żółwia przeżył zdradziecki zamach. Przepełniony gniewem i poczuciem straty, żalem i tęsknotą za swoją ukochaną Sakurą, powrócił do zdrowia i dzierżąc swój magiczny miecz, poprowadził na swoim bojowym żółwiu wielką armię, aby odzyskać władzę, zakończyć wojnę i zaprowadzić porządek oraz aby się zemścić. Jak potoczyły się dalsze wypadki, już wiemy. Klan Żółwia wygrał wojnę, a jego książę ogłosił się nowym królem. Jednak coś się w nim zmieniło. W jego niegdyś szlachetnym sercu zamieszkał gniew, żal i smutek. Patrząc na to, do czego niegodziwość pozostałych klanów doprowadziła krainę Yamato, poprzysiągł na pamięć swojej narzeczonej, że nigdy nie pozwoli, aby coś takiego się powtórzyło. I że od tej pory to on będzie decydował, co jest dobre, a co złe. Co wolno, a co jest zakazane. I tak, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy, niegdyś wielki bohater, pogromca smoka, książę klanu Żółwia, stał się najstraszniejszym ze wszystkich władców, czarnym szogunem. Bo trzeba wam wiedzieć, że nawet najwspanialsze intencje potrafią stać się strasznym złem, jeżeli stoi za nimi gniew, rozpacz i brak litości. Lata mijały, a Yamato pod rządami czarnego szoguna było smutną i mroczną krainą. I choć nie dochodziło już do tak wielkich nieszczęść jak w czasie niepokoju, to nikt nie był szczęśliwy. To jeszcze nie koniec historii. Musicie przeczytać, żeby poznać finał i morał tej historii, ale to tylko jedna z wielu, które przedstawił Roch Urbaniak w swojej książce. Myślę, że zarówno dzieci w tej być może bardzo prostej warstwie, choć niekoniecznie, bo jak wiemy, dzieci potrafią zrozumieć i dostrzec o wiele więcej niuansów niż nam się wydaje. Ale też dla nas, drodzy rodzice, to jest to, o czym zawsze mówię. Wróćmy, spróbujmy się znowu zadziwić i spróbujmy przypomnieć sobie te pierwsze instynkty, których się uczymy, tą pierwszą obserwację świata i jeszcze raz odkrywajmy dobro i zło na nowo. Przepięknie pokazuje to Roch, przepięknie manewrując obrazami, które również tworzą historię, nie tylko tą, która jest zamknięta w słowach Rocha Urbaniaka. Bardzo serdecznie polecam Wam lekturę. Mam nadzieję, że choć troszkę zbliżyliście się do decyzji o zakupie i o tym, żeby cieszyć się zarówno stroną wizualną, jak i warstwą tekstową. Wszystkiego dobrego, życzę Wam dobrego dnia. Pozdrawiam.